kolejne nasze spotkanie w ramach modlitwy, która pomaga nam odnaleźć drogę do Boga, odnaleźć to wszystko, co jest sensem ludzkiego życia. I kiedy mówimy o uzdrowieniu, często dotykamy ludzkich zranień. Każda modlitwa uzdrowienia to dotknięcie łaską Bożą tego, co słabe, co niedoskonałe, co nieporadne w człowieku. I kiedy zastanawiamy się nad tą modlitwą, wtedy potrzebna jest pewna predyspozycja. Takim pierwszym doświadczeniem jest świadomość tego, że Bóg kocha mnie bezwarunkowo, że On nie stawia żadnych warunków. Zresztą jakże często nam, ludziom współczesnym, trudno jest to przyjąć i zrozumieć. Bo jeżeli coś dobrego zrobię dla Pana Boga, to On powinien mu się odwdzięczyć. Jeżeli będę grzeczny, będę słuchał rodziców, to Pan Bóg mnie wynagrodzi. Jeżeli będę dobrym mężem, będę dobrą żoną, to Pan Bóg mnie wynagrodzi. Ale zobacz, Panu Bogu nie chodzi o sytuację jakiejś ludzkiej drobiazgowości. Chodzi mu o coś zupełnie innego. Żebyś spojrzał na tę miłość, która naprawdę jest w stanie przepełnić całe Twoje serce. Która jest w stanie przepełnić Ciebie w tym wewnętrznym przekonaniu, że czujesz się ogarnięty tą miłością. Druga predyspozycja, która pojawia się, to świadomość tego, że mogę dzielić się swoimi uczuciami z kochającym Bogiem. Sfera uczuć to sfera pewnej intymności. Jako ludzie zapraszamy do intymności kogoś, kogo naprawdę darzymy niezwykłym zaufaniem. Ta intymność serca, to niezwykłe doświadczenie wprowadzania do rajskiego ogrodu, kiedy znam już tę rzeczywistość i kogoś drugiego chcę wprowadzić, bo czuję, że tą radością, tym bogactwem chcę się razem z nim dzielić i to wszystko przeżywać. Czy dzisiaj, kiedy myślę o tym, kiedy zastanawiam się, czy ja mam tę predyspozycję, to może zrodzić się pewnego rodzaju wątpliwość, że coś wewnętrznie we mnie się wypaliło. Że coś się stało, że ja nie potrafię tak bezwarunkowo kochać. I że te moje uczucia są w jakimś stopniu pogubione. I tu pojawia się coś, co jest bardzo istotne i ważne. To sakrament uzdrowienia chorych. Sakrament uzdrowienia, który w jakimś stopniu poprzez wspólnotę Kościoła realizuje się w tych słowach świętego Jakuba apostoła. Choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów Kościoła, aby modlili się za niego. Któż z nas nie czuje się dzisiaj chory? Któż z nas nie doświadcza tego, co jest chorobą naszego ciała, chorobą naszego ducha? Ale Kościół wyraźnie mówi, kto tego pragnie, niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by modlili się nad nim i namaszczając go w imię Pana sprawią, że człowiek powróci do zdrowia. Kiedy mówimy o doświadczeniu niepokoju, lęku, gniewu, poczucia winy, to są uczucia, z którymi sobie często nie dajemy rady. To są sytuacje z naszego życia, które są ekstremalne. Kiedy przekraczamy wszelkie normy, wszelkie zasady ustanowione przez Boga i przez człowieka, I takie działanie ekstremalne pojawia się wtedy, kiedy człowiek jest uzależniony od złego ducha. Ducha rozpaczy, zniechęcenia, ducha nieczystości. Te ekstremalne sytuacje powodują to, że my nie zawsze jesteśmy w stanie zaufać Panu Bogu. I lękamy się Pana Boga, tak jak pierwsi rodzice, którym postawiono pytanie: gdzie jesteś, Adamie? Schowałem się, bo się przeraziłem Ciebie. Dlaczego dzisiaj, jako człowiek współczesny, boję się tego wszystkiego? Dlatego, że mam ciągle poczucie winy. Że ciągle mam jakby wewnętrzny lęk, że Pan Bóg może mnie ukarać za to, co jest niewłaściwe, co jest niedobre w moim życiu. I to poczucie winy jest w jakimś stopniu paraliżujące. Co zrobić, aby wejść w te etapy przebaczenia? Pierwszym doświadczeniem jest zdefiniowanie lęku, który zmniejsza niepokój. Ten lęk muszę nazwać. Czego się boję? Kiedy stajemy wobec Pana Boga z naszymi trudnościami, to trzeba powiedzieć: boję się tego czy tego, ale określić, dlaczego ten lęk jest we mnie tak głęboko utrwalony. I kiedy jestem w stanie to zdefiniować, wtedy łatwiej mi jest dokonać takiego procesu wypierania się tego, co jest złem. Dalszy etap to rozpoznanie gniewu zmniejszającego lęk wywołanego przez czynniki zewnętrzne. Zobaczmy to wszystko, co jest gniewem spowodowanym przez innych ludzi. Czasami przez współmałżonka, przez współpracownika, czasami nawet i poprzez przyjaciela. Jego złe postępowanie, jego niegodziwość, jego niesprawiedliwość, jego brak tolerancji powoduje we mnie czynnik gniewu, który, podsycając we mnie niechęć do drugiego człowieka, nie pozwala na to, żebym ja mu przebaczył. I może to jest najtrudniejsze w sytuacjach najbardziej bolesnych. Wtedy, kiedy uświadamiam sobie, że pijany kierowca zabija dziecko nasze na przejściu dla pieszych. Gniew zewnętrzny. Kiedy mi go dopadł, to mi go rozszarpał. Zabił go natychmiast, bo on zniszczył to, co jest źródłem mojej miłości. I ten czynnik zewnętrzny gniewu wymaga od nas tego, abyśmy stanęli wobec Boga i zastanowili się, czy rzeczywiście jestem w stanie pomóc sobie, aby jeszcze raz uporządkować to wszystko. Dalszym etapem jest sytuacja, jakby powiedział, targowania się z Bogiem. Stawianie mniejszej ilości warunków przebaczenia zmniejsza lęk i gniew. Przebaczę mu, ale... Ale on musi pierwszy podać rękę. Przebaczę mu, ale on musi wyjść z inicjatywą. Wtedy dopiero jestem w stanie mu przebaczyć. Zobaczmy, często stawiamy te warunki Panu Bogu. Niech on coś zrobi. Ale zobaczmy, że w tej sytuacji Pan Bóg jest w stanie uczynić znacznie więcej, kiedy w jakim stopniu pozwala nam przezwyciężyć to wszystko, co jest lękiem i gniewem. Takie doświadczenie miał święty Paweł i święty Szczepan. Święty Szczepan, który modlił się za Szawła, za swojego prześladowcę. Bracie i siostro, czy dzisiaj potrafisz modlić się za człowieka, który ci uczynił wielkie świństwo, który wywalił cię z pracy, który podważył twój autorytet, który zniszczył twoje szczęście? czy Ty potrafisz przebaczyć. Bo dzisiaj przychodzisz na tę Eucharystię, aby stanąć jeszcze raz wobec Pana Boga, który traktuje nas wszystkich jako swoje dzieci. I nie chcę, żebyśmy byli rozbici, ale chcę, byśmy byli zjednoczeni. Dalszy etap to rozpracowanie poczucia winy, które zmniejsza lęk wywołany czynnikiem wewnętrznym. Zobaczmy, często w nas samych są sytuacje, z którymi sobie nie dajemy rady. I ten lęk wewnętrzny to lęk o przyszłość, o to, co będzie się działo dalej. Zupełnie nieuzasadniony. Z czego ten lęk wynika? Wynika z tego, że w jakimś momencie wydawało nam się, że już nie jesteśmy kochani, bo przekroczyliśmy jakąś normę, zasadę. I ten lęk jest często spowodowany naszym działaniem w dzieciństwie. Wtedy, kiedy nie mieliśmy jeszcze absolutnej świadomości tego, co robimy. Ale ten lęk gdzieś się zakodował. Lęk tego, że rodzice postawią nas w ciemnym pokoju. I z tego powodu rodziło się coś, co było niepokojem wewnętrznym, że nie dam sobie rady z tym. I może nieraz, kiedy dotykamy tego wszystkiego, to te jakieś koszmary z dzieciństwa wracają. Wracają wtedy, kiedy mamy trudne decyzje życiowe, kiedy musimy podjąć ważne działanie. I trzeci, kolejny wymiar w naszym działaniu to przyczyn niepokoju i lęku stają się stopniowo darem. Tak by sytuacja akceptacji w nas samych. Że to, co jest trudne, przyjmuje stopniowo jako dar. Może to być po ludzku, nawet powiedziałbym, szaleństwem, jak przyjmować coś trudnego jako dar. Ale patrząc przez pryzmat życia chrześcijańskiego, to, co jest tym niepokojem i lękiem, prowadzimy do tajemnicy krzyża. I ten krzyż nie tylko staje się cierpieniem, utrudzeniem, zmęczeniem, ale staje się znakiem nadziei, bo ten krzyż nie jest pusty. Na tym krzyżu spotykam Chrystusa i doświadczam Jego miłości. Kiedy przyglądam się życiu, to w jakim stopniu ma być to przegląd mojego życia z Jezusem? I popatrzyłbym przez pryzmat czterech etapów. Pierwszy, byłem kochany. Byłem najkochańszym dzieckiem w mojej rodzinie. Rodzice mnie najbardziej kochali. Byłem uprzywilejowany, bo wszystko dla mnie kupowali co najlepsze. Wyróżniali mnie, pokazywali mnie jako wzór dla innych dzieci. Byłem kochany. Później zrodziła się sytuacja. Kochałem. Ja sam kochałem drugą osobę, która stała się dla mnie tak bliska, że zaczęłam ją kochać. Zaczęło się budzić we mnie uczucie miłości, jakiegoś wielkiego porywu, jakiejś chęci obdarowywania, chęci angażowania wszystkich swoich sił i zdolności, aby wyrazić tę miłość. Później pojawiło się coś trudniejszego, że zacząłem ranić innych ludzi, bo oni nie odpowiadali na moją miłość. Bo oni nie dawali mi takiego pokarmu duchowego, nie dawali mi natchnienia, nie dawali mi inspiracji, nie dawali mi poczucia pewności. I wtedy ja zacząłem ranić, zadawać cierpienie, odwzajemniać złem, powodować takie czy inne konflikty, rodząc takie czy inne zadrażnienia. I wreszcie najtrudniejszy etap. Byłem zraniony. Ktoś odrzucił moją miłość. Wybrał kogoś innego. Chociaż liczyłem, czy liczyłam na to, że właśnie on, ona mnie wybierze. A jednak stało się inaczej. I to powodowało we mnie ogromny ból poranienia, że ta moja miłość, która była tak wspaniała, tak piękna, została zlekceważona. Patrząc na te etapy naszego życia, trzeba by stanąć teraz wobec miłości Chrystusowej. Stanąć wobec tego wszystkiego, co jest Jego obecnością w tych poszczególnych etapach mojego życia. I myślę, że warto byłoby wtedy sięgnąć do czegoś, co jest związane z Ewangelią świętego Łukasza w 24 rozdziale, kiedy Pan Jezus spotyka się z uczniami uciekającymi do Emaus. To ludzie, którzy nie potrafią przezwyciężyć w sobie lęku. Lęk ich paraliżuje, powoduje ucieczkę. I kiedy zastanowisz się nad swoim życiem, to też zobaczysz, że są sytuacje, które powodują lęk w tobie. Uciekasz od tych sytuacji, problemów, bo raz już sobie z nimi nie poradziłeś. Raz już cię pokonały i drugi raz nie chcesz do tego wracać. Ale Chrystus mówi wyraźnie, nie zostawaj z tymi sprawami. Pozwól, aby uzdrawiająca łaska dotknęła tych problemów, tych sytuacji. Bo wtedy dopiero poczujesz się wolny. Dalej doświadczenie łaski, która przychodzi z wysoka, to umiejętność rozmawiania o swoich problemach. Kiedy Pan Jezus rozmawia z tymi ludźmi, oni mówią o swoim problemie. Uciekamy dlatego, że jesteśmy przerażeni tym, co się zdarzyło w Jerozolimie. Jesteśmy do takiego stopnia przerażeni, że nie potrafimy opanować swojego niepokoju, co stało się z naszym mistrzem. I tu jakże istotne działanie, kiedy potrafię podjąć dialog z Chrystusem. Wejść w to spotkanie i doświadczyć tego, co jest usuwaniem kolejnych jakby tych zasłon, które oddzielają mnie od Pana Boga. Zrywanie tych zasłon, które powoduje to, że zaczynam widzieć cały właściwy obraz. Kiedy apostołowie zrozumieli to, siedzieli przy stole eucharystycznym. Siedzieli przy stole i widzieli, jak Jezus łamie dla nich chleb. I zobacz, tu jest jakby bardzo wyraźny cel, który masz osiągnąć. Masz zasiąść z Chrystusem przy stole, aby On dla ciebie łamał chleb, aby pozwalał ci to wszystko zrozumieć. Mówiąc o doświadczeniu przebaczenia, trzeba powiedzieć jeszcze o trudniejszym etapie, który jest związany z uzdrowieniem ludzkich zranień. To jakby etap umierania i etap wyzdrowienia. Umieranie dla samego siebie, przez perspektywę śmierci. Ja myślę, że to dla każdego z nas jest najtrudniejsza sprawa, kiedy mówimy o śmierci, o umieraniu człowieka. I pierwszym jakimś momentem jest to, że nie dopuszczamy myśli o własnej śmierci. Że myślimy o niej, że inni mogą umrzeć, ale nie my. To jest perspektywa, która staje przed nami. Dalej winienie innych za moją śmierć, szczególnie śmierć duchową. I tutaj bardzo trudny moment, oskarżanie innych osób, bo byłem w takiej rodzinie, bo byłem w takim środowisku, żyłem w takim systemie. Dalej to jakby pokazanie tej winy samego siebie, że ja w jakimś stopniu oczekuję, aby nastąpiła we mnie śmierć tego wszystkiego, co jest grzechem. Myślę, że najwspanialszym przykładem tego jest życie świętego Ignacego Loyoli. Kiedy on mówił o tym, co było tak bardzo trudne dla niego w momencie podejmowania decyzji. Decyzji odnośnie pójścia za Chrystusem. Tak bardzo wahał się. I to było jego umieranie dla świata. To była Jego śmierć w Jego pragnieniach ludzkich, pragnieniach ziemskich. I może każdy z nas przeżywa to na inny sposób. Myślę, że to w jakimś stopniu jest, powiedziałbym, nawet trudne do wytłumaczenia. Bo to nie jest tak, że komuś można powiedzieć, no nie martw się. Zwłaszcza kiedy stajesz wobec człowieka, który jest chory na poważną chorobę i mówisz do niego, nie martw się, nic się nie stanie. Pan Bóg się o ciebie zatroszczy. A ten człowiek nie wierzy w nasze słowa. Bo on ma zupełnie inne odczucie. I dlatego dzisiaj, kiedy tak myślimy o tych sprawach, o tym uzdrowieniu, potrzeba właśnie zobaczenia tego wszystkiego, co Chrystus dla mnie uczynił. Jego śmierć na krzyżu, Jego oddanie się całkowite woli Ojca. To jakby przełamanie tego wszystkiego, co jest moją absolutną wolnością. Ja myślę, że współczesny człowiek ma w sobie jakby przekonanie o tym, że jest absolutnie wolny. Że ja mogę robić to, co chcę, co mi się podoba. I tu jest jakaś zgubna droga, która prowadzi do tego, że wtedy trudno mi jest przyjąć uzdrawiającą łaskę Jezusa Chrystusa. Trudno mi jest przyjąć Jego miłość, Jego prawdę, Jego dobroć. Prośmy dzisiaj Chrystusa o to, byśmy przeżywając to spotkanie w czasie tej modlitwy, na nowo odczuli w sobie radość z tego, że jesteśmy tak bliscy tego wszystkiego, co jest darem Jego miłości, że staliśmy się Jego dziećmi poprzez łaskę Chrztu Świętego, że to Chrzest Święty uczynił nas zdolnymi do przyjmowania łaski, ale również kolejne etapy pozwalają nam dostrzec tą łaskę i uświadomić sobie wielkość Boga, który nie pozostaje obojętny na nasze cierpienia, na nasze trudności, nasze niepokoje. Poddajmy się tej łasce Bożej, abyśmy odczuli radość z tego, że możemy pomóc sobie, ale możemy pomóc również drugiemu człowiekowi. I tu jest jakaś wielka sprawa do osiągnięcia, że możemy jedni drugim pomóc dźwigać brzemiona dnia codziennego. A wtedy staniemy się Jego uczniami, którzy w pełni oddają swoje życie, poprowadzą innych do miłości, do zbawienia.